Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności przez telefon i Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego przez Skype'a. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Produkt krajowy brutto w drugim kwartale tego roku spadł o 8,2% rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 2% rok do roku w pierwszym kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny. Popyt krajowy spadł o 9,5% w drugim kwartale, a spożycie w sektorze gospodarstw domowych spadło o 10,9%. Ekonomiści szacowali, że spadki będą głębsze. Panów zdaniem jest lepiej niż gorzej, no w tym sensie, że no, mimo wszystko mamy te dane lepsze niż się spodziewano.
No trzeba to odnotować, to są fakty.
Marek
tutaj
Lewandowski.
Nie ma co za bardzo się szukać dziury w całym. Poza tym po raz kolejny potwierdza się, że rząd dosyć roztropnie szacuje prognozy dotyczące różnych makroekonomicznych wskaźników i to po raz kolejny się potwierdza. Często właśnie te rządowe prognozy są bardzo ostrożne, a rzeczywistość zawsze okazuje się trochę lepsza. Z tym, że też pamiętajmy, że spadki w naszym otoczeniu są większe. My relatywnie dobrze wypadamy, ale nasza gospodarka jest dosyć ściśle powiązana z gospodarkami, które spadły dużo, dużo bardziej. I teraz wszystko zależy od tego, jak będziemy się zachowywać w tej fali drugiej, która już chyba się zaczęła i trwa. Mówię tutaj oczywiście o pandemii koronawirusa. Bo jeżeli ona będzie psuła gospodarki w naszym otoczeniu, to te spadki mogą być głębsze. Ale póki co odnotujmy, jest dużo lepiej niż można było się spodziewać. Ten wskaźnik spadku i wzrostu jest taki trochę w kształcie litery V, co przy tego typu kryzysach jest czymś naturalnym. Mam nadzieję, że ten lockdown, którym się straszy w różnych miejscach, nie nastąpi i będziemy mogli wracać do normalności. A co do spadku konsumpcji, też pamiętajmy, że równolegle wzrosły oszczędności. To też nie jest zła wiadomość, bo to jest takie wyczekiwanie i przy odbiciu to może być kolejnym impulsem takiego wzrostu wewnętrznego.
Mm-hmm. Okiem ekonomisty Stanisław Szultka.
Ja powiem tak, znaczy to, że być może nie umarliśmy, nie znaczy, że jak przechodzimy ciężką chorobę, znaczy, że jest dobrze. Znaczy, jednak spadek 8% PKB no to jest istotny i znaczący i on nie będzie miał wpływu. Znaczy będzie miał wpływ na naszą przyszłość, na dług publiczny. W szczególności, bo połączmy to z deficytem, wysokim deficytem budżetowym. To, że ja bym nie widział jakiegoś dużego pocieszenia w tym, że kraje Europy Zachodniej w szczególności mają większy spadek PKB, powiedziałbym nawet, że to jest dla nas gorzej, znaczy dlatego, że nasza gospodarka jest połączona w szczególności z gospodarką niemiecką. I eksport, jakby, znaczy ograniczenie tam działalności, skali działalności gospodarczej, no ma wpływ też jakby na nasz eksport, więc to akurat niekoniecznie no, jest jakaś optymistyczna informacja. Ja bym powiedział, że powinniśmy chcieć, żeby tam było lepiej, bo wtedy my rzeczywiście też będziemy szybciej z tego wychodzić. Natomiast rzeczywiście pytanie jest istotne na dzisiaj, no bo to spadek widzimy i zresztą przewidywaliśmy go od jakiegoś czasu już. Natomiast jakby pytanie jest o to, jak szybko jesteśmy w stanie się odbić. I tu rzeczywiście jakby dwa elementy moim zdaniem będą kluczowe. Znaczy, czy rzeczywiście ewentualnie jakieś kolejne ostre restrykcje miały być prowadzone. Wtedy myślę, że tak nie będzie. One są bardzo mało prawdopodobne. Moim zdaniem wręcz powiedziałbym nieprawdopodobne, ponieważ wszystkie kraje widzą, jakie koszty ekonomiczne lockdown, taki twardy lockdown przyniósł i one będą miały też te koszty, będziemy obserwować jakby w dłuższym okresie chociażby poprzez deficyt, który mówiłem, ale też jakby w takim społecznym i zdrowotnym wymiarze one na pewno będą. Więc myślę, że on jest no, mało prawdopodobny, wręcz powiedziałbym nieprawdopodobny. Natomiast drugi element, znaczy to co nie znaczy, że ta sytuacja, epidemia wirusa jakby nie będzie miała wpływu, bo drugi istotny element jest jakby optymizm konsumentów, powiedziałbym. I ten spadek konsumpcji, który oczywiście był jakby z jednej strony naturalny, bo też nie mogliśmy, niektóre usługi były zamknięte, sklepy różnego rodzaju działalności, nie można było ich, powiedzmy, korzystać z nich i kupować, i stąd ten spadek popytu też jest naturalny, ale druga przyczyna spadku popytu może być po prostu utrata optymizmu, utrata co do przyszłości generalnie, utrata optymizmu co do własnych dochodów ludności i w konsekwencji jakby może nastąpić ograniczenie konsumpcji i to będzie miało wpływ na właśnie na to tempo wychodzenia z kryzysu, no bo to też się potem przełoży na wolniejsze, mniejszą skalę inwestycji. To również oczywiście, bo ja mówię teraz nie tylko o samym jakby optymizmie w Polsce, ale też jakby za granicą i to też będzie miało wpływ właśnie na eksport nasz i tak dalej. Więc tu ja bym powiedział, im szybciej w jakimś sensie opanujemy epidemię, ale też w takim nie tylko stricte medycznym, bo tutaj wydaje się mimo wszystko, że jak się patrzy tak naprawdę na kluczową daną, to jest liczba zgonów z koronawirusem, osób, które mają koronawirusa, no to ona rzeczywiście spadła i ona raczej nie odbija się. Znaczy jak patrzy się na liczbę zgonów, to tutaj nie widać jakby drugiej fali. Więc myślę, że w sensie medycznym to jest w dużym stopniu jakby opanowane, natomiast też trzeba opanować tą sytuację w sensie takiej psychologii i żeby wrócił jednak optymizm, zaufanie jakby co do przyszłości, co do swoich dochodów jakby ludności, bo tylko wtedy będziemy w stanie rzeczywiście szybko wyjść i wrócić gdzieś tam przynajmniej w okolicy jakby tych wcześniejszych wartości.
No właśnie, a co z tą naszą konsumpcją? Bo oglądając sklepy, mogę powiedzieć z pozycji dużego miasta. W dużych miastach ma się wrażenie, że jest dobrze. Sklepy są pełne ludzi, ludzie z pełnymi koszykami. Rzeczywiście robią te zakupy. No ale duże miasta to właśnie nie cała Polska. I tutaj pan wspomniał o tej psychologii. No to pytanie do obu panów teraz. Czyja rola? Kto tu może wpłynąć na tę psychologię? Co może wpłynąć na tę psychologię, żeby ruszyć z tą gospodarką, żeby ta recesja z nami nie została na dłużej.
Musimy pamiętać, że kwarantanna, ta pierwsza ogólnonarodowa, zaowocowała bardzo dużym poziomem inwestycji takich domowych. Sklepy budowlane tętniły życiem, bardzo dużo robiliśmy remontów, bardzo dużo inwestowaliśmy takich rzeczy, na które wcześniej być może nie mieliśmy zwyczajnie czasu. I zawsze po takich inwestycjach, zawsze po takim poziomie wydatków musi być trochę odbicia. Tu też wspomniałem o tym, że zwiększyły się oszczędności Polaków, co oznacza, że szykujemy się z jednej strony, przecież będą za chwilę okresy świąteczne, wyjazdowe i wszystkich świętych i Boże Narodzenie, no bo to już jest wrzesień, za chwilę się po wszystkich świętych pojawią reklamy Bożego Narodzenia, więc też myślę, że będziemy inwestować w tym czasie, więcej wydawać może, inwestować to jest bardzo źle powiedziane. I to wszystko razem jak złożymy, to ja myślę, że to jest taki czas teraz w tej chwili wyczekiwania, takiego przygotowywania się do tego, co nas czeka za kilka miesięcy.
Znaczy ja myślę, że generalnie trzeba, znaczy tu jest odpowiedzialność też dla w stosunku do rządzących, żeby trochę też być może ten przekaz takiego tonować jakby trochę ten strach, który na początku, w pierwszym etapie jakby pandemii rzeczywiście wystąpił i jednak bazując też na racjonalnych danych, no, że tak powiem, sprowadzać jakby proporcje do rzeczywistego zagrożenia, a nie jakby przejaskrawiać. Na pewno moim zdaniem tu jest też duża rola mediów w takim, ja bym powiedział, tak mówię, z wprowadzeniem odpowiednich proporcji do zagrożenia, bo tak jak mówiłem, że jak się spojrzy na liczbę zgonów w stosunku do, w Polsce to jest kilkanaście maksymalnie w ciągu dnia, a dziennie w Polsce umiera około 1100 osób. Więc jakby proporcje jakby tego zagrożenia są, jakby wydaje się, nieproporcjonalne w stosunku do realnej jakby skali rzeczywistej. Oczywiście powinniśmy się cieszyć, że ona jest mniejsza niż gdzieś tam na początku było przewidywane, ale też powinniśmy stopniowo jakby wracać do tej rzeczywistości, bo...
Ale to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Ja ci przepraszam, wejdę ci troszkę w słowo, bo rzeczywiście my jesteśmy apatowani liczbą zakażonych, a nie mówi nam się, ile jest osób chorych faktycznie, bo to, że ktoś jest zakażony, nie znaczy, że on jest chory. To jest po pierwsze. Po drugie, spada liczba osób hospitalizowanych, a pod respiratorami tych osób takich w stanie ciężkim jest kilkadziesiąt w skali całego kraju. Tak. Więc dobrze jest odnosić to do skali i pokazywać, jakie są faktyczne skutki tej choroby, albo inaczej osoby, które się zakażają, ile z nich choruje, ile nie. I tutaj te parametry są jeszcze lepsze i to by może bardzo poprawiło optymizm, chociaż ja się spodziewam, że nikt nie chce za dużego optymizmu, żeby nie wyluzowało powszechnie i żeby ludzie, tak jak po tej pierwszej kwarantannie narodowej, odbicie było dokładnie w drugą stronę i to też może być źródłem problemów, więc myślę, że wszyscy tonują z jednej i z drugiej strony, trochę straszą, trochę uspokajają, ale generalnie nie najgorzej przechodzimy i wiele krajów mogłoby się od nas uczyć.
Znaczy ja zgadzam się, tylko jeszcze może, znaczy zgadzam się, że pewnie nikt nie chce, że tak powiem, przestrzelić z optymizmem i ten, ale też jednak, no mówię, trzeba patrzeć na jakby na rzeczywiste jakby dane i widać, że jednak ta śmiertelność, to zresztą nie tylko u nas jakby spada tego wirusa, co jest jakby naturalne w wielu, często tak się dzieje, że wirus jakby z biegiem czasu jakby łagodnieje i no bo, dlaczego ja o tym mówię? Znaczy, bo jeżeli rzeczywiście będziemy cały czas jednak w takim napięciu, zagrożeniu, no to jednak jak patrzy się na te dane twarde o spadku konsumpcji, ona jednak, pani redaktor mówiła, że sklepy są pełne, ludzie mają koszyki i tak dalej.
Miastach,
no ale jednak
miastach,
jak się patrzy
tak,
agregowane dużych dane, to jednak istotnie spadło, tak? A bez powrotu popytu, bez powrotu optymizmu na rynek, to inwestycje jakby też nie ruszą, więc
a to był bardzo silny ten silnik naszego rozwoju gospodarki, jednak ten popyt wewnętrzny.
Ale w tym popycie wewnętrznym bardzo ważne są, w popycie wewnętrznym bardzo ważne są te dobra luksusowe, te z wyższej półki, konsumpcja taka właśnie sprzętu różnego rodzaju i to troszeczkę siadło. To, że kupujemy dużo żywności, to, że markety są pełne, to, że dużo nas chodzi po galeriach handlowych, to wcale nie znaczy, że my te wyższe dobra kupujemy na takim poziomie, jak to było jeszcze niedawno. I to jak weźmiemy całościowo, pokazuje, że ten spadek jest rzeczywiście realny.
Ja chciałem tylko powiedzieć jedno zdanie, dosłownie, przepraszam. Znaczy, bo my dzisiaj jeszcze na szczęście u nas nie widać bardzo silnego, negatywnego efektu w postaci utraty miejsc pracy. Natomiast jeżeli ta sytuacja, jakby spadek popytu by się utrzymywała przez dłuższy okres, no to prędzej czy później jakby musi nastąpić jakby redukcja zatrudnienia. I to byłoby bardzo niebezpieczne, bo to spowoduje, że my możemy wpaść jakby w dłuższym ten. Oby to się nie stało, ale dlatego ważne jest jakby też, żeby ten optymizm jednak konsumentów wrócił.
A jak te dane...
To jest efekt tarczy antykryzysowej i to jest też wytłumaczenie tego wysokiego deficytu budżetowego, ale też doświadczenia wychodzenia z kryzysu pokazują, że taniej jest utrzymać miejsca pracy, dotując je, niż je potem odtwarzać. A więc 100 miliardów deficytu, które mamy, które nie cieszy, to jest cena, jaką zapłaciliśmy za to, żeby uchronić kilka milionów miejsc pracy i teraz wychodząc z kryzysu je odtwarzać, co by było dużo droższe, a już nie mówię o konsumpcji, o optymizmie i o innych rzeczach, które przy utracie miejsc pracy miałyby miejsce.
A jak te dane, mówię tutaj o tym spadku PKB, o spadku konsumpcji, jak te dane wróżą przyszłej inflacji? Co tutaj może się zadziać?
No, to jest oczywiście pytanie też, jak
wiem,
to,
trochę
to jest
wróżymy.
To, co mówiliśmy poprzednio, znaczy to, co mówiliśmy poprzednio. Trochę jak szybko też będziemy wracać jakby do takiego, powiedzmy, naturalnego poziomu i konsumpcji, i inwestycji. Znaczy u nas mamy rzeczywiście trochę trudną sytuację, bym powiedział, bo ta inflacja generalnie jest relatywnie, znaczy jest ponad tym
założeniami. Tak. NBP.
I rzeczywiście, znaczy trochę mamy niecodzienną dzisiaj sytuację i trudno też wskazywać, na ile ta inflacja jakby dobrze rzeczywiście odzwierciedla rzeczywistość, bo część usług jakby cały czas jakby nie w pełni, część gospodarki nie w pełni jakby funkcjonuje normalnie. Widać, że w niektórych obszarach, w szczególności w żywności, no te ceny jednak rosną. Z kolei w innych oczywiście one są jakby pod kontrolą. No tutaj na pewno trzeba jakby bardzo pilnować i śledzić jakby tą inflację, bo ona może, gdybyśmy teraz wracali do wychodzili z kryzysu, to paradoksalnie możemy wylądować przy bardzo wysokiej inflacji, znaczy bardzo wysokiej, może nie tam kilkadziesiąt procent, tak jak mieliśmy, wiadomo, pamiętamy, niektórzy z nas pamiętają jeszcze lata 90., ale rzeczywiście wyższą niż się przyzwyczailiśmy, te 1-2% w ostatnich już chyba 10 czy iluś latach, więc tutaj trzeba uważać. No, ryzyko, że ta inflacja wzrośnie, no jest i ono jest jakby spore. Natomiast tutaj odpowiedzialna polityka monetarna no powinna jednak to cały czas monitorować i pilnować i w razie czego rzeczywiście interweniować poprzez wzrost. Natomiast nie można tego wyprzedzić za bardzo, żeby nie zdusić
potencjalnego
odrodzenia. Tak.
Z naszą inflacją problem polega na tym, że to jest cena za szybki wzrost gospodarczy, który notowaliśmy przez ostatnie lata, i to też jest zrozumiałe i to jest efekt, który miał prawo mieć miejsce. A inflacja w ostatnim czasie trochę spadła, ale to też jest sztuczne, chociażby z tego powodu, że spada konsumpcja i spada PKB. Zawsze w takiej sytuacji inflacja też hamuje. Ta wyższa inflacja, którą mieliśmy przez ostatnie lata, ona jakiejś wielkiej szkody nam nie wyrządziła i, tak jak mówię, była ceną za wzrost wynagrodzeń, za wzrost PKB, za dużo większy optymizm. Zawsze jak jest dużo chętnych do kupowania, to te ceny zawsze rosną i ta nasza inflacja, ona nie wyrządziła takich skutków, jak można by było się spodziewać.
Znaczy, natomiast rzeczywiście jeszcze tylko może, znaczy paradoksalnie może być tak, że rząd może być zainteresowany wyższą inflacją, bo to jednak będzie powodowało, bo to w jakimś sensie jest korzystne dla finansów publicznych, bo to będzie redukowało dług publiczny Polski. Natomiast nie oszukujmy się, no, inflacja jakby ma niszczycielski jakby charakter też dla oszczędności ludzi, tak? Znaczy ci, którzy mają jakieś oszczędności, to oszczędności mówiliśmy, że rosną w ostatnim czasie, wzrosły, no ale inflacja jakby bardzo szybko je też zjada, no kilka procent w ciągu roku, no to już jest jakby istotny ubytek wartości, więc to nie jest tak, że ta inflacja jakby nie ma kosztów jakby w społeczeństwie, nie generuje kosztów dla społeczeństwa.
No. Dokładnie to samo powiedziałem, to jest koszt jednak za rozwój, jaki płacimy, koszt zawsze jest kosztem i nigdy nie należy się z niego cieszyć oczywiście.
I tutaj w tym temacie stawiamy kropkę. Na koniec, fala listów z Chin zalewa Polskę, traci na nich budżet, poczta i krajowe platformy internetowe. W 2016 roku Chińczycy wysłali do Polski niespełna 5 milionów listów, rok później 11,5 miliona, a w 2018 roku już było 14 milionów przesyłek. Tak dużych obrotów w ruchu zagranicznym polska poczta nie notowała nawet w czasach rozkwitu korespondencji rozwijanej pod szyldem Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, pisze Puls Biznesu. I oczywiście w zwykłych listach z Chin kryją się zakupy Polaków robione w chińskich sklepach internetowych. Problemem dla budżetu jest brak cła, brak opłat odbija się na przedsiębiorcach z polskich sklepów internetowych. No i a z drugiej strony trudno się dziwić, że Polacy chcą kupować taniej. Jeżeli mają taką możliwość, to to robią, to normalna sprawa. No i właśnie, jak sobie poradzić z tym fantem? Co tutaj można zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, czyli z jednej strony, żeby Polacy mogli się cieszyć tańszymi zakupami, ale z drugiej strony, żeby nie tracił budżet, no i żeby nie było takiej brzydkiej konkurencji z firmami na platformach internetowych, sklepowych, które płacą te cła i płacą podatki.
No tutaj zasada jest taka sama jak w przypadku paliw czy oszukiwania na VAT-ie. Po prostu musi być wola i decyzja, żeby sobie z tym poradzić. I to są pieniądze, które tracimy. I tak samo jak walczono z pieniędzmi za paliwa sprowadzane właśnie bez akcyz, podatków i zaczęto to ścigać, tak samo trzeba zacząć ścigać tego typu transakcje.
To Marek Lewandowski, tutaj musimy postawić kropkę i ostatnie zdanie tak dla Stanisława Szultki.
Znaczy ja powiem tak, tylko tu jest rzeczywiście wyzwanie, że to jest bardzo duża ilość jakby bardzo drobnych transakcji, tak? I kontrolowanie poszczególnych transakcji jakby mija się z celem, bo koszty jakby tego są dużo wyższe, więc tu rzeczywiście jedynym takim sensownym jakimś rozwiązaniem jest dobry system informatyczny, monitorujący jakby tego typu przesyłki i tam, gdzie jakby jest bardzo duża skala jakiegoś rodzaju transakcji, jakby tam jakaś interwencja, bo bez tego to jakby trudno będzie sobie z tym poradzić, no bo koszty, tak jak mówię, kontroli, monitorowania przewyższają jakby potencjalne wpływy. No.
I tutaj również stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Stanisław Szultka, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.